Grupa Mozarta przyjeżdża do Łodzi. Dziś gościmy w Warszawie jeszcze przed waszym występem w Łodzi. Nie mogliście doczekać się w czasie po pandemii tych występów?
No bardzo, bardzo stęskniliśmy się za publicznością, a za koncertem Grupa Mozarta i Przyjaciele szczególnie się stęskniliśmy, a za możliwością zagrania koncertu Grupa Mozarta i Przyjaciele w Łodzi, no to to już było to, co, o czym śniliśmy w czasie pandemii, żeby ten czas nadszedł i on na szczęście jest coraz bliżej. Jasne, że tęskniliśmy za publicznością. Bardzo. Pierwsze tygodnie lockdownu, który nas spotkał te półtora roku temu, był takim dziwnym uczuciem, bo mieliśmy dużo wolnego czasu, mogliśmy przyjrzeć się naszym rodzinom, mogliśmy się przyjrzeć sobie, odsapnąć, no ale po takim momencie relaksu przymusowego gdzieś tam zaczęło nas ciągnąć w stronę sceny, w stronę estrady i cieszymy się też z tego, że publiczność w Polsce też się stęskniła. To nie jest tak, że tylko artyści tęsknili za publicznością, ale zdaje się, że publiczność też tęskniła za artystami. Wiemy, że we Francji, bo ostatnio mieliśmy możliwość grać we Francji, wiemy, że we Francji tak do końca nie jest. Że Francuzi bardzo chętnie wychodzą na ulicę, chodzą na spacery, chodzą do restauracji, a do kin teatrów tak średnio. Cieszę się, że Polacy chodzą do kin i teatrów gremialnie. No i cieszymy się na spotkanie w Teatrze Muzycznym w Łodzi już niebawem.
No właśnie, miało być tak pięknie w zeszłym roku, 25-lecie Grupy Mozarta. Przyszła pandemia, ciach, nie było 25-lecia. Ale miało być pięknie, będzie jeszcze piękniej.
25-lecie było, tylko było niestety nie w takiej formie, jakbyśmy sobie wymarzyli. Było ono za pośrednictwem pana interneta. Gdyż spotkaliśmy się ładnie ubrani z naszymi fanami, naszymi...
Z osobami, które były zainteresowane tym, żeby...
Które akurat w tym czasie, tak, połączyły się z nami w internecie. Odpowiadaliśmy, z tego co pamiętam, na zapytania. No i to takie dosyć skromne obchody, no ale myślę, że co się odwlecze, to... i tak dalej. Zresztą każdy rok w naszej działalności myślę, że można świętować i niekoniecznie musi to być 25, może być 26, może być 27 i oby jak najdłużej.
Myśmy mieli w ogóle fajny plan na to, żeby spotkać się z przyjaciółmi Grupy Mozarta, z ludźmi, którym bardzo dużo zawdzięczamy, na kolacji. Chcieliśmy wszystkich zaprosić na kolację, nie organizować koncertu, nie prosić tych osób, żeby wyszły na scenę i coś zrobiły, zagrały, tylko chcieliśmy po prostu taki tylko i wyłącznie towarzyskie sytuacji się spotkać. Przepraszam bardzo.
Dezynfekcja jest ważna.
Dezynfekcja przede wszystkim, tak. Chcieliśmy się spotkać w restauracji, podziękować wszystkim za to, że wspierają nas przez te 25 lat i jak wiele im zawdzięczamy. No ale jak nadszedł pierwszy dzień wiosny, 21 marca, no to już wszystko było zamknięte i to świętowanie, tak jak Paweł powiedział, przenieśliśmy do internetu.
No dobrze, co będzie można zobaczyć w Łodzi w sobotę 23? Który z panów chętnie odpowie na to zaskakujące pytanie?
Mój Boże, no będzie można zobaczyć przede wszystkim wspaniałe wnętrze, bo wnętrze jest bardzo istotne. Oprócz tego będziemy usiłowali wypełnić część wnętrza sobą, czyli czterech panów ubranych we fraki będzie można zobaczyć. Jeżeli mówimy o aspekcie wzrokowym, no to na pewno nie na nas będą się głównie skupiały oczy widzów, tylko na naszych gościach. Mamy nadzieję, że goście będą dla Państwa szczególnie atrakcyjni, ponieważ będziemy mieli do czynienia z osobą pani Ani Rusowicz. Nie wiem, czy powinienem mówić Ani Rusowicz, ale tak ona funkcjonuje, z którą niedawno mieliśmy próbę i bardzo ciekawe jest to połączenie stylu retro z naszymi frakami. Natomiast oprócz pani Ani będziemy mieli jeszcze dwóch mężczyzn, na których może oka zawieszać tak bardzo nie warto, ale są za to rewelacyjni, jeżeli chodzi o humor. Więc liczymy na to, że będzie bardzo, bardzo zabawnie na scenie.
No dobrze, a czego wam najbardziej brakowało w czasie tych ostatnich miesięcy, kiedy byliście zmuszeni siedzieć w domach zamiast występować na scenie? Poza tą sceną oczywiście, o której tutaj już było opowiedziane.
No brakowało nam właśnie kontaktu z żywym widzem, bo wiadomo, że no, próbowaliśmy tam może nie jakoś zbyt nachalnie coś stworzyć i przez wspomniany już wcześniej internet przybliżyć widzom, no ale to jednak jest takie granie troszeczkę do ściany, prawda? A jednak ten kontakt z żywym widzem, bezpośredni kontakt, odczuwanie reakcji czy widza jest dla artysty, a dla nas wykonawców również chyba najważniejszą rzeczą i najprzyjemniejszą, kiedy słychać, że komuś podoba się to, co wymyśliliśmy, skleciliśmy na próbach i przedstawiliśmy.
A mi bardzo brakowało kolacji na stacjach benzynowych, tak mówiąc szczerze, bo no, oczywiście ja jadałem w czasie pandemii posiłki głównie w domu, tylko w domu właściwie, w innych miejscach nie, a tego bardzo mi brakowało. Ja jakoś tak bardzo ciągnie mnie do kulinarnych frykasów dostępnych na stacjach benzynowych, bo tam najczęściej jadamy kolację, jak możemy pracować.
A to także hot dogi, czy coś bardziej wykwintnego?
Bardziej wykwintne zapiekanki też czasami.
Jak z tymi kolacjami na stacjach smakują?
Kolacje na stacjach smakują kolegom bardzo. Jeżeli o mnie chodzi, no to jest to zło konieczne w momencie, w którym faktycznie muszę nadrabiać kalorie. Ale ponieważ asortyment stacji benzynowych bardzo jest już szeroki, to faktycznie każdy znajdzie coś dla siebie. Ale nie róbmy reklamy stacji benzynowej na razie, bo idę w tym kierunku. Natomiast jeżeli chodzi o brakowanie, bo tak było zadane pytanie, tego co brakowało, to faktem jest, że my najlepiej rozwijamy się z publicznością. To znaczy publiczność nas buduje w tym znaczeniu, że jeżeli mamy jakiś utwór, który wymyśliliśmy i nas bawi, i przedstawiamy go publiczności, to publiczność weryfikuje, czy faktycznie to jest śmieszne, czy też śmieszne jest to tylko dla nas. I pod tym względem faktycznie brakowało nam tego arbitra, jakim jest dla nas publiczność, bo publiczność bardzo, dla mnie oczywiście, jest takim przypieczętowaniem, że faktycznie ten numer jest śmieszny.
No dobrze, spotykamy się, nie będziemy ukrywać, w Dniu Edukacji Narodowej. W czasie pandemii też postanowiliście być edukatorami. W takim razie wszystkiego najlepszego dla Was dzisiaj.
Dziękuję bardzo. Ale rzeczywiście to pandemia trochę zmieniła, że myśmy stali się nauczycielami, może to za duże słowo, ale taki kurs internetowy powstał, gdzie młodzi, nie tylko młodzi ludzie mogą się uczyć, czy mogli się uczyć. Właśnie udzielaliśmy lekcji wiolonczeli, altówki, skrzypiec, fortepianu, bo Lech udziela przez internet. Także tutaj rzeczywiście troszeczkę ten święto nauczyciela dotyczy nas. To no, bardzo dziękujemy za życzenie.
Ale powstał też YouTube'owy program Mozarteum, który też pod płaszczykiem żartu też troszeczkę przemycał różnych takich treści opowiadających o muzyce w ogóle.
Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, ten 14 października jest też takim bardzo szczególnym dniem dla nas, dla Mozartu, bo to jest 21. rocznica śmierci Artura Reniona, wiolonczelisty. To się stało dokładnie 14 października, późnym popołudniem. To jest też taki moment, kiedy tak trochę inaczej na to wszystko patrzymy. Myślimy też sobie o tym, jak to, że mimo że Artura nie ma tutaj z nami fizycznie, to jednak jest. Jak bardzo nam pomaga, jak bardzo nas wspiera. Tyle rzeczy nam się zdarzyło i zdarza cały czas, że to trudno uwierzyć, żeby to mogło być po prostu zrządzeniem przypadku. Czujemy takie wsparcie Artura, o czym chcieliśmy wspomnieć też właśnie w rocznicę jego śmierci.
26 lat. Grupa Mozarta na scenie. Największy sukces według Was?
Koncert w Łodzi. Grupa Mozarta i Przyjaciele za chwilkę. To jest przed nami jeszcze, ale już bardzo niedaleko.
No to, że te 26 lat no w prawie niezmienionym składzie jesteśmy i będziemy przez następne przynajmniej 26 lat.
No właśnie ja chciałem powiedzieć to co kolega, więc jakby zostało mi wytrącone.
No dobrze, z tego co pamiętam Filip, mówiłeś, że Michał ma dość mocne związki z Łodzią.
No tak, jest Łodzianem chłopak.
Dość mocny, tak, to jest bardzo dobrze powiedziane. Dość mocny, jestem przypieczętowany, przywiązany do Łodzi pętlą tramwajową.
Krańcówką.
Oczywiście, że krańcówką. Jeżeli to dla łodzian, to mogę mówić po ludzku, tak? Dobrze, więc faktycznie mieszkałem na krańcówce w zasadzie, posługiwałem się migawką.
Jadłem angielkę,
oczywiście, bardzo zresztą lubiłem i do tej pory lubię, ale już teraz takich nie ma. W każdym razie tak, Łódź to moje rodzinne miasto, spędziłem tam 23 lata, poznałem tam moją żonę, którą wywiozłem do Warszawy, ale żona jest naleciałością, gdyż jest bydgoszczanką. I zawsze bardzo, bardzo kibicuję naszemu miastu. Zawsze jak przyjeżdżam tam w odwiedziny, to cieszę się z tego, że rośnie i pięknieje.
No dobrze, ale czy w takim razie wkładasz więcej wysiłku w występ w Łodzi niż w pozostałych miastach?
Nie wolno mi tego robić. Nie wolno mi tego robić. Natomiast
coś specjalnego? Każdym...
To znaczy, jeżeli już tak mówimy od serca, to za każdym razem jak przyjeżdżam do Łodzi, to wiem, że to jest moje miasto. Tam od razu odżywają wspomnienia moich przyjaźni, moich znajomości, moich miłości, ludzi, z którymi się spotykałem, autobusu 57, którym zawsze jeździłem spod Teatru Wielkiego do szkoły na Sosnowej i wszystkich tych, parku Staszica, w którym z nadzieją jako małe dziecko próbowałem wypatrywać zboczeńca, który rzekomo był tam gdzieś w jakichś krzakach, ale niestety nigdy mi się to nie udało. Dostałem również akcję na górce, kiedyś zimą wciągnąłem dziecko na sankach, będąc tam 6 czy 7-latkiem i taki dumny oddałem sanki tatusiowi, a tatuś powiedział wtedy, no mężczyzna, wiadomo, zobacz, jak ładnie ci dziewczynka wciągnęła. Potem mi wyszło jeszcze w Kobiecie i Życie, było takie pismo swojego czasu, że jestem 100% kobietą, no więc nie miałem łatwo. A mimo to no, Grupa Mozarta mnie przygarnęła i jestem im wdzięczny, że przez te 26 lat nadal jeszcze funkcjonujemy razem.
Panowie, ja czasami zastanawiam się, oglądając wasze występy, jak jesteście w stanie pogodzić jazdę na wrotkach z graniem, robienie szpagatów, graniem w ping-ponga i wiele, wiele innych elementów, które się pojawiają. No przecież no, wy jesteście nad ludźmi, można tak powiedzieć.
Nie. Znaczy to jest na pewno, gdzieś tam trzeba było przełamać barierę strachu, przynajmniej przy wrotkach, na pewno. Ja pamiętam taki moment, kiedy właściwie już chciałem się podać, bo ja zobaczyłem, odprowadzając moje dzieci do szkoły, zobaczyłem, że właśnie dzieciaki pod szkołą jeżdżą na takich kółkach przyczepianych do pięt butów. Bardzo mi się to spodobało i pomyślałem, że wow, no to z Mozartami możemy coś takiego zrobić. No ale jak przeszło do prób, żeby się nauczyć to robić, no to się okazało, że to jest bardzo skomplikowane. Tutaj bardzo pomogli synowie Michała, którzy po prostu go nauczyli w domu, jak się na tym jeździ. Michał potem nauczył mnie, jak jeździć na tych wrotkach. No i potem pamiętam tylko ten moment, jak już opanowaliśmy jeżdżenie w sali prób, że już sobie dobrze radziliśmy, no to teraz, żeby wziąć instrument i przejechać z instrumentem, to był taki moment, który trzeba było się przełamać po prostu.
A ale trzeba nim zagrać.
To już nie ma problemu. Z tym to już nie ma problemu. Ale
nie,
samo to, że...
to, że się zaliczy glebę po prostu i w tym momencie będzie po skrzypcach i trzeba je będzie zanieść do lutnika i znowu będzie trzeba wstydzić, że po raz kolejny nadpsuliśmy instrument, który on tak pieczołowicie przez kilkanaście miesięcy dopieszczał, żeby grał tak, jak gra.
Ile razy wam się nie udało, jeśli chodzi o ten numer z wrotkami? To znaczy, ile razy mieliście bliskie spotkanie z podłożem?
Mnie się raz nie udało, ale to ze względu na to, że scena w Domu Kultury Rakowiec była zrobiona z bardzo nowoczesnych takich plastikowych podestów i one niestety były bardzo śliskie. Czyli nie łapały przyczepności z... Bo na pewno Państwo wiecie, bo wszyscy jeździcie na takich kółkach, na butach, że jeżeli się wciśnie, jeżeli się jedzie z podniesionymi czubkami stopy, czyli podniesionymi palcami do góry, to wtedy kółko swobodnie jedzie, a w momencie, kiedy chce się zahamować, po prostu stawia się stopę palcami na ziemi i wtedy się hamuje. No i wszystko szło dobrze do momentu, dopóki nie stanęliśmy na tej właśnie scenie i okazało się, że niestety... Jak stawiam palce, to nie hamuje, więc najpierw zaliczyłem odsłuch, potem zaliczyłem plecy, no bo zawsze trzeba się przewracać na plecy, żeby skrzypce były bezpieczne. Ze skrzypcami do góry wjechałem w kulisę i spadłem ze sceny, ale nic się oczywiście skrzypcom nie stało i to najważniejsze.
Gdzieś uczą, jak upadać ze skrzypcami? Jakieś specjalne szkoły? W ogóle z instrumentami?
Tak, jak motocykliści, tak i my ćwiczymy. Są takie specjalne zajęcia, upadanie z instrumentem. Najgorzej mają pianiści.
To jest jakiś atawizm chyba, że to jest tak jak z dzieckiem. Jeżeli ktoś niosąc dziecko ma się przewrócić, to też będzie wszystko robił, żeby to dziecko chronić. Podobna jest relacja między muzykiem a instrumentem, więc też te skrzypce w takich sytuacjach podbramkowych są bardzo przez nas ratowane. Najpierw one, a potem my.
A kiedy instrument jest duży?
To trzeba by zapytać Bolka, ale niestety no, wiedział, że padnie takie pytanie, więc uciekł. Kiedy instrument jest duży, no to trzeba mieć troszkę więcej, myślę, siły, żeby ten instrument uratować albo po prostu rzucić się na niego, tak jak to miało miejsce w Teatrze Muzycznym w Gliwicach, kiedy kolega Bolesław na samym początku naszego programu, kiedy przebiegaliśmy z kulisy w kulisę, potknął się o wystający kabel i runął na wiolonczele. I po 15 sekundach programu musieliśmy, tak powiem, zrobić nieoczekiwaną przerwę i zapytać. Najlepsza była reakcja publiczności, bo na pytanie Filipa, czy ktoś z Państwa ma wiolonczele, sala wybuchnęła gromkim śmiechem. No ale to nie było pytanie, tak powiem, z gatunku humoru. Więc na szczęście okazało się, że jak to w teatrze muzycznym, był instrument i udało się koncert dokończyć, ale z wiolonczeli niewiele zostało. Także.
Nie, no, chyba sklejona jest.
Jest sklejona. Aczkolwiek no, nie nadawała się.
Wpadł w nią do środka, ręką wpadł do środka, w związku z tym złamał górną powierzchnię, tą, na której stoi podstawek, i wpadł do wewnątrz.
No, niebezpieczną macie pracę, tak? Słucham.
Nie jest łatwo, dlatego my właśnie chcemy wystąpić o jakiś dodatek za to, że jest niebezpiecznie. Uszczerbki na zdrowiu też jakieś.
Jest niewiele firm ubezpieczeniowych, które chcą nas ubezpieczać w związku z tym.
Właśnie zaraz firmy ubezpieczeniowe, które nas do tej pory ubezpieczają, zerwą z nami ubezpieczenie, bo uprawiamy ekstremalny zawód i co wtedy będzie. Więc jest bardzo bezpiecznie, wszystko jest w porządku, to jest naprawdę prosta praca.
I przede wszystkim bardzo przyjemna dla widzów, którzy będą mogli się dobrze bawić także w Łodzi. Mówiliśmy już tu wstępnie o programie, o strefie wizualnej, ale co będziecie prezentować, jeśli chodzi o strefę muzyczną?
No, my zagramy utwory, które bardzo lubimy. Utwory, postaramy się zagrać takie utwory, których widzowie w Teatrze Muzycznym w Łodzi nie znają. No, będzie taka reminiscencja związana z konkursem chopinowskim, dlaczego nie? Bardzo się cieszymy na spotkanie z Piotrkiem Bałtroczykiem. To jest zawsze dla nas niespodzianka, bo Piotr zawsze mówi co innego. Ja mam takie wrażenie, że nie słyszałem Piotra dwa razy w tym samym monologu, więc cieszę się na to, że na te 20 minut Piotra Bałtroczyka. Dawno się nie widzieliśmy. Mam nadzieję, że Piotr jest... To wiem z kontaktu telefonicznego, że jest w dobrym zdrowiu. Też bardzo tęsknił za publicznością. No i sądzę, że Piotr się pokaże się na pewno od najlepszej strony. Jest tak... Ma taki deficyt spotkań z publicznością, że zostawi Państwa na pewno, jak to sam Piotr mówi, rzuci ich na kolana i długo będzie trzymał w tej niewygodnej pozycji. No Irek Krosny z Ireneuszem bardzo się cieszymy za każdym razem, kiedy możemy z Irkiem grać, tym bardziej, że czujemy do niego w stosunku do niego wielki dług, bo to on był takim nauczycielem, pewnie też sam nie wie o tym, ale... Na samym początku, kiedy te 25-6 lat temu, jak zaczynaliśmy, może minimalnie później, ale bardzo wcześnie zaczęliśmy grać z Irkiem Krosnym i podpatrywać go. I te utwory, które wtedy powstały, próby wspólne z Ireneuszem, bardzo dużo nam dały. Wiele się od niego nauczyliśmy. Fajnie, że teraz po 26 latach ta przyjaźń trwa i nadal mamy możliwość wspólnego występowania. Także ponieważ dzisiaj jest Dzień Edukacji, to Irku, też od nas serdeczności dla Ciebie.
Sami edukatorzy dookoła. Powiedzieliście tutaj, panowie, że tak naprawdę publiczność recenzuje to, czy dany występ jest, że się spodoba, tak, że dany sketch przypadnie do gustu. Ale macie takich pierwszych recenzentów w domu? Czy raczej nie? Dopiero nie pokazujecie najbliższym tego, co zamierzacie zrobić na scenie?
Strasznie dawno temu było coś takiego faktycznie. Była taka rada nadzorcza, której pokazywaliśmy pierwsze nasze utwory, ale to był bardzo, bardzo krótki epizod. Bazujemy raczej na swoim nosie, czyli to co nam... podpowiada nasz ten zmysł kabaretowy. Najczęściej działa, więc publiczność tylko po prostu weryfikuje, co ewentualnie należy odrobinkę podkręcić, żeby było właściwie i we właściwym miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o rodziny, no to nie wiem jak u kolegów, ale u mnie rodzina działa mobilizująco. Na zasadzie, no zróbcie coś nowego, no już do przodu, no już działajcie. Więc no, następne programy, oprócz oczywiście naszych menadżerów i całej tej wspaniałej ekipy ludzi, którzy się nami zajmują i opiekują, którzy też nas mobilizują do działania, no to właśnie tak, to są te dwa elementy takiej rodzinnej mobilizacji i ludzi, którzy z nami pracują, żeby też nas jakoś pchać do przodu.
A jak często mówią, nie, no to się nie nadaje.
Nie, bo ja generalnie nie opowiadam to, bo to czasami jest, przeżyłem to, że opowiadałem komuś z wypiekami i wiesz, i w tym momencie i on robi to i tego i widziałem w oczach osoby, której to powiem, jakiś tekst zapytania, bo takie, okej, to fajne, rzeczywiście. Nie da się tego opowiedzieć, to trzeba zobaczyć na scenie i wtedy to można pewnie... To tam działa. Trudno jest takie rzeczy opowiadać. I tak jak Michał powiedział, my mamy intuicję. Oczywiście czasem się mylimy, ale nie ma takich, nie sprawdzamy. Ja na przykład ostatnio miałem spotkanie z tatą moim. No tata ma ogromne doświadczenie kabaretowe i też właśnie to przeżyłem dokładnie. Opowiadałem tacie, my graliśmy przed chwilą taki premierowy koncert we Francji. Przygotowujemy się do takiego dłuższego pobytu w Paryżu. No i musieliśmy przygotować nowy program. Przygotowaliśmy. I opowiadałem tacie o nauce języka polskiego. Robimy taki utwór, taki fragment koncertu. Robimy lekcję języka polskiego dla francuskiej publiczności. Też opowiadałem tacie z takimi wypiekami. No fajne, okej, okay, super. No i taka była recenzja tego. A wiem, że jak będziemy, bo poza tym zagraliśmy to i wiem, że to się Francuzom spodobało. I wiem, że to będzie dobre. Najważniejsza jest ta recenzja, która się dzieje na scenie. Bo też może być odwrotnie, że opowiemy jakiś słaby pomysł. Żona się zachwyci. Cudowne, Boże, róbcie. Aha, jak pięknie. Zrobimy na scenie i się nie będzie podobało. Więc to nie. Chyba to miejsce jest... Scena jest takim miejscem, który weryfikuje dobre pomysły. I tam trzeba je pokazywać.
Graliście w różnych miejscach, nie tylko w Polsce. Padła tutaj Francja. Były też Chiny, Stany Zjednoczone. Gdzieś słyszałem, że w Chinach najgorzej się...
Zdania są podzielone. Zdania są podzielone. Jest w zespole frakcja pro bardzo chińska. Ja akurat nie jestem miłośnikiem tego pięknego kraju. No Michał je uwielbia być.
Ja jestem frakcją prochińską, ale to ze względu... Nie, to znaczy, może od początku. Chiny są miejscem, które oddzieliło się swojego czasu wielkim murem, i ponieważ to jest... Nawet śmiem twierdzić, że dużo starsza cywilizacja niż nasza tutaj europejska. Wykształcili swoje gusty, swoją muzykę, a poza tym no, mają też trwają w innym pomyśle na siebie, na świat, na ustrój i na rzeczywistość. Pierwszy raz byliśmy w Chinach, ile to było, chłopaki, 17 lat temu? Wtedy byliśmy najbardziej zaskoczeni tym, że tam jest naprawdę tak bardzo inaczej. Bo spodziewaliśmy się tego, że będzie tak jak w Europie. No przyjeżdżamy do innego kraju, oczywiście są tam inne utwory, wiadomo, że polskich nie znają wcale, ale że no, coś tam mniej więcej z Rolling Stonesów na przykład albo z Mozarta wiedzą. Natomiast tutaj okazało się, że nie, że to są tematy nierozpoznawalne i że jedyne reakcje są na... To są tak zwane przeze mnie nazwane kocie reakcje, czyli jeżeli jest ruch, to jest reakcja. Jeżeli coś się dzieje takiego ewidentnie niespodziewanego albo zarysowanego jakiegoś ostrzej, to wtedy mamy reakcję. I to jest dla nas, było dla nas wtedy zaskakujące. I podejrzewam, że trochę też tak zostało, no bo trudno jest też nawiązać jakąś komunikację z Chińczykami, którzy by mogli opowiedzieć, co ich bawi. Udało nam się znaleźć parę utworów takich jak na przykład Panie Janie w wersji chińskiej, Liang Ci Liao Hu, o dwóch tygryskach, które biegną przez las. W związku z tym zrobiliśmy o tym utwór, Paweł śpiewa po chińsku ten fragment i Chińczycy szaleją. Podobnie jest z Kwiatem Jaśminu, jednym z najwybitniejszych chyba, tak najbardziej znanym takim utworem, pięknym zresztą, takim lirycznym, bardzo ładnym. Można do nich przemówić, tak, z jednej strony, tylko z drugiej strony my jesteśmy od nich też za daleko, żeby aż wiedzieć, jak kompilować utwory, które im są znane i do tego jeszcze, żeby to były utwory, które będą działały na ich wyobraźnię na tyle, żeby rozśmieszały, bo na tym też opieramy naszą działalność, więc to jest ciężki temat. Natomiast no, ja jestem frakcją prochińską ze względu przede wszystkim na jedzenie, które jest genialne tam u nich i
można było od tego zacząć.
W momencie... No tak, trzeba było rozstawić stoły i po prostu zacząć prosić Chińczyków, żeby przynosili coś swojego i chętnie spróbujemy razem. To może jest pomysł na koncerty w Chinach. Muszę to przemyśleć.
Mamy frakcję prochińską, proamerykańska frakcja?
Znaczy ja to jestem taką frakcją, żeby 50 km od domu.
Czyli Łódź już nie.
150, okej. Okay. Do Łodzi włącznie. Ja to już, przepraszam, ale tak rzeczywiście...
Filip ma kampera, więc może być 50 km od kampera. Nie?
Znaczy, ja już tam jeździłem się, byłem, widziałem, podobało mi się. Oczywiście bardzo lubię być w pracy i w Stanach też lubię być i w Polsce, we Francji. Mieliśmy taki, przed pandemią, taki moment chyba przesytu, że graliśmy za dużo, za zbyt intensywnie. No jakiś taki rodzaj zmęczu nastąpił tego podróżniczego.
Pandemia wam załatwiła wolne.
Tak. Pandemia nam trochę załatwiła wolne, bo zresztą to był taki moment, że myśmy w marcu zagrali kilka koncertów w Polsce i pamiętam, że no tam było jakoś to była bardzo intensywna praca. Były dwa koncerty dziennie z przerzutami i myśmy tego 8 marca byli piekielnie zmęczeni. Pamiętam, z Bolkiem rozmawiałem w garderobie i doszliśmy do tego, że nie wiemy, jak sobie dalej poradzić, a to się dopiero miało zacząć. Największe problemy marca miały się zacząć. Tam jakieś przeloty do Sofii, nocne samoloty, bo nie było jakichś połączeń. No, to naprawdę było karkołomne bardzo. Pandemia nam to załatwiła, że tego nie musieliśmy przeżywać, ale gdzieś tam potem przyszła taka refleksja, czy może można pewnie inaczej pracować też, żeby nie aż tak mocno, nie aż tak intensywnie. Zobaczymy. Wielkie oczywiście mieliśmy postanowienia, że już tak nie będziemy, że będziemy w tej pandemii. Oczywiście wszystko...
2 stycznia wszystko padło.
Wszystko padło, tak. Z tym rzucaniem palenia nam się udało do 2 stycznia. Nie, ale spoko, fajnie. No, ja mam nadzieję, że będziemy grali sobie szczęśliwie, uśmiechnięci i tyle, żeby sprawiało nam to cały czas przyjemność, żeby nie było to takie bardzo takie męczące. A z frakcji, gdzie ja lubię grać, wszędzie. No może w Azji mniej, ale poza Azją.
W
Azji mniejszej, tak.
Gdzie jeszcze chcielibyście zagrać na świecie?
60 km od Warszawy?
Nie, ja tak powiem, lubię podróżować i jeśli tak jak Filip mówił, nie jest to nazbyt przesadnie skumulowane takie podróże ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód i wstawanie o 3 w nocy, żeby przejechać 4 godziny samochodem na lotnisko i przelecieć następne 8, to okej. A gdzie byśmy chcieli zagrać? Nie wiem, no graliśmy naprawdę w dużej ilości państw, miast i wiosek, i mniejszych miejscowości. To Bolesław by tutaj tam rzucił liczbami.
45 państw.
Mamy 45
w tym momencie, tak, zaliczymy.
No teraz czeka nas, o właśnie, przypomniało mi się, teraz czeka nas zaległy sprzed 2 lat koncert w Rumunii. Bukareszt rzucimy na kolana. O tym, że rzucimy, to jestem pewien, bo rzuciliśmy Budapeszt, to dlaczego mamy nie rzucić Bukaresztu?
A różnie to bywa, wiesz, ja słyszałem, że ci... Aha. Osoby, które odniosły sukcesy w Budapeszcie, w Bukareszcie sobie nie radziły.
Będziemy tym wyjątkiem właśnie.
Paweł, nie wiem, czy wiesz, że potwierdzenie głową to jest zaprzeczenie, zdaje się, tak? Czy to nie to
państwo? W Bułgarii.
No mówię przecież. No Budapeszt, Bułgaria, no to chyba to
tak.
To samo,
to Bukareszt.
Tak. Tylko nie pomylcie tak jak kibice francuscy, którzy pojechali do Bukaresztu zamiast do Budapesztu na mecz.
Tak, w Mistrzostwach Europy. Tak było. Dużo ich było.
Bo to jest w moim klimacie, a bardzo chętnie bym się poznał ludzi podobnych do mnie.
Mieliśmy kiedyś propozycję polecenia, to polecenia, tak? Z polecenia byli na Islandię się wybrać. Podobno bardzo ładnie jest, ale... Tak. Ale no, jakoś się nie udało się.
Ale możesz w każdej chwili wykupić wycieczkę, lecisz na Islandię.
A, okej, no to widzisz, to ja nie wiedziałem. No mamy ten zaplanowany Paryż, więc też będzie, myślę, cudownie, fantastycznie. A gdzie dalej, no to czas pokaże. O, mieliśmy ostatnio przyjemność poznania miłej pani, która chce zaprosić nas do Dubaju. To jest dla nas bardzo ciekawe miejsce, bo jeszcze tam nie byliśmy. To będzie kolejna gwiazdka na naszej mapie, jeśli oczywiście dojdzie to do skutku.
Czyli te koncerty jednak chyba się rozkręcą, prawda? Jesteście dobrej myśli, że nie będziemy już siedzieć w domu i rodziny nie będą was wyganiać do pracy?
Tak, mamy nadzieję, że nie będzie kolejnych lockdownów, że to wszystko wróci na dawne tory, że będziemy mogli grać i w Polsce, i za granicą. Tak, taki jest plan. Nie bierzemy pod uwagę tego, że mogą być kolejne lockdowny. Mam nadzieję, że ten świat już tę przerwę, którą sobie zrobił, to na długo zapamięta. Nie wiem, czy ja mówiłem Państwu, przez kogo to jest ta pandemia, ten lockdown, to wszystko?
Nie,
dwie osoby. Zbigniew Zamachowski i Anna Maria Jopek. Tuż przed lockdownem oglądałem spotkanie Zbigniewa Zamachowskiego w internecie, wywiad taki godzinny ze Zbyszkiem. I Zbyszek powiedział, że na pytanie dziennikarza o marzenie, powiedział, wiesz co, ja to marzę, żeby ten centralny serwer świata po prostu się wyłączył, szlak to trafił, żeby wszystko przestało działać, żeby nikt niczego ode mnie nie chciał. Jak tylko to się już zdarzyło, ja zadzwoniłem do Zbyszka, mówię, no i co, zadowolony jesteś, Zbyszku, podoba ci się, tak miało być? On nie bardzo wiedział, dlaczego tak pytam, no ale przypomniałem mu tę rozmowę i faktycznie przypomniał sobie i nawet był dumny z tego, że to on. No i Ania Jopek, która zaśpiewała, niech to się zatrzyma wreszcie świat, no to marzenia się spełniają.
Można powiedzieć, że nie wróżbita Maciej, tylko wróżbita Zbyszek.
Tak, wróżbita Zbyszek, tak.
Jakie plany na najbliższe miesiące?
Koncert w Łodzi. Koncert w Łodzi w Teatrze Wielkim.
Już 23.
A nie w muzycznym?
W Teatrze Muzycznym. Przepraszam.
W Wielkim Teatrze Muzycznym.
Nie, bo to rzeczywiście, żeby państwa nie wprowadzić w błąd. W Teatrze Muzycznym. I jakie plany? No ten Paryż, o którym opowiadaliśmy, od 3 listopada zaczniemy i zdaje się 21 razy zagramy.
Tak, być może. Jak Boziada i Paryż.
Jak Boziada, no.
I Bukareszt oczywiście. Rzucimy na kolana.
Bukareszt, no ale przede wszystkim chcę. W tej Francji cieszymy się, że mamy nowy program, że zrobiliśmy premierę nowego programu, takiego bardzo skierowanego do Francuzów. Zadaliśmy się sobie sporo trudu, żeby taki program przygotować, ale to jest fajne, mi się to podoba.
Francuzi zadali sobie sporo trudu, bo obejrzeli nasze 140 koncertów już w sumie, prawda? Dobrze liczę? Czy przegiełem znowu?
No w sumie to myślę, że więcej nawet.
No w sumie tak, no ale tak około, więc no wyszliśmy naprzeciw.
I tam się emerytura francuska podobno należy.
Panowie, a Piotr Bałtroczek dalej uważa, jeżeli już jesteśmy przy emeryturach i pieniądzach, że jesteście...
Przekażemy mu ciepłe słowa. Tak, ale proszę kontynuować, nie chciałem przerwać.
Nie, czy Piotr Bałtroczek dalej uważa, że to najbardziej stracone pieniądze podatników, jeśli chodzi o...
A, o nas, tak?
Oczywiście.
Cały czas.
Tak, chyba tak, tak, nie. No, Piotrek też uważa, to jest na plakatach jego koncertu, że starość jest dla mięczaków. To mi się też bardzo podoba. No i powoli zaczynam się z Piotrem zgadzać.
Ja cały czas mam taki syndrom, że faktycznie jesteśmy kwartetem najbardziej rozpoznawalnym, a jest w Polsce mnóstwo wspaniałych muzyków, świetnych kwartetów, które grają takie rzeczy, że powinniśmy być albo pod, albo no na równi. No bo my jesteśmy jakby w innym kierunku. My jesteśmy od rozśmieszania, a oni są od naprawdę super profesjonalnego grania.
Filip, dobrze pamiętam, że ty jakieś pierwsze miejsce w rankingu zająłeś, jeśli chodzi o muzyków?
Słuchaj, to jest, ja w ogóle tego nie rozumiem. To był taki ranking najbardziej nieoczywistych skrzypków, tak to się nazywało chyba. I ja tam wygrałem ten ranking za utwór, gdzie gram na skrzypcach i odbijam piłeczkę ping-pongową rakietką. I robię to jednocześnie. No i wygrałem ten ranking i to jest fajne, bo w ogóle bardzo mi się podobało, ci skrzypkowie też. Tam był Bułgar, który grał na 3 instrumentach naraz, taki skrzypek, też bardzo zdolny.
Dlatego właśnie jedziemy do Bułgarii.
Był jakiś gentleman, który... No w każdym razie bardzo ciekawe rzeczy robili, także to w ogóle było dla mnie bardzo nobilitujące, że ja wśród tych muzyków zostałem uznany, że pierwsze miejsce. No ale nie ukrywajmy tego, że moi rodzice, kiedy ja chodziłem do Akademii Muzycznej, czy wcześniej do liceum, być może wyobrażali sobie mnie w innych rankingach skrzypków, no ale życie tak ułożyło, takie napisało dla mnie scenariusz i w takim rankingu jestem. O czym mówię w czasie, kiedy trwają przesłuchania 3 etapu konkursu Chopinowskiego w Warszawie. Oj, młodzi pianiści, bo są różne rankingi. Szczepie, może się zdziwić. Trzymam kciuki oczywiście.
No to panowie, powiedzcie, czy jak byliście małymi chłopcami, to byliście niezłymi artystami?
Nie. Nie przypominam sobie takich rzeczy. Ja byłem zawsze grzeczny, miły, sympatyczny, chyba.
Ja przynosiłem 20 nagan w ciągu semestru, Filip rozśmiesza klasę. Także dzisiaj, to jest dobry moment, 14 października, bardzo chciałbym wszystkich nauczycieli przeprosić za to, jak się zachowywałem. To było bardzo nierozsądne. Przepraszam.
A ja przepraszam, dokąd poznałem Filipa, to byłem grzeczny, miły, sympatyczny. No a później to właśnie się zaczęło. A poznaliśmy się w liceum. Te 4 lata liceum to dla nauczycieli rzeczywiście był ciężki okres.
A u Michała?
No ja to z Łodzi jestem, no to mój Boże, no to przy krańcówce mieszkałem, ja raczej rozśmieszałem wszystkich razem z moim kolegą, którego serdecznie pozdrawiam, Tomkiem Fryczem, obecnie wiolonczelistą w byłej już operze kameralnej warszawskiej. Rozśmieszaliśmy wszystkich swoimi scenkami, które odgrywaliśmy na obozach, czyli poza szkołą, więc byłem raczej w szkole było raczej tak grzecznie, ruki po szwam.
Wiele mam wspomnień z Łodzią i z Teatrem Muzycznym, ale jedno to mam takie, że jechaliśmy z Wrocławia do Łodzi nocą. Ja chciałem jechać, nieważne, żeby skrócić historię, byłem 3 samochodem na wahadełku, w który wjechał tir. I przyjechałem samochodem bez tyłu praktycznie. Zaparkowałem pod Teatrem Muzycznym i tak w taki sposób zaparkowałem, żeby nikt nie mógł wejść do tego samochodu. To przepraszam, to tak wspomniałem.
Już 23 października w Teatrze Muzycznym w Łodzi wystąpimy w programie Grupa Mozarta i Przyjaciele.
Będą z nami Piotr Bałtroczek, Ireneusz Krosny, Ania Rusowicz. A zaprasza serdecznie
Grupa Mozarta.